Pierwszy raz go widziałem w 65 roku, kiedy on przyszedł na korytarz obserwować proces Kuronia i Modzelewskiego. To był bardzo głośny proces polityczny. Jeden z pierwszych po październiku, jeśli nie pierwszy w ogóle. Z takich znaczących procesów. No. Antoni tam przyszedł na takiej zasadzie, nie żeby on się identyfikował z przesłaniem politycznym Jacka Kuronia czy Karola Modzelewskiego, ale w proteście przeciwko temu, że się prześladuje ludzi za to, że oni głosili poglądy niechętnie widziane przez władze państwa. No. I wtedy widziałem go po raz pierwszy. Poza tym, jak wyszedłem z więzienia w 1969 roku, spotkałem go na ulicy. Mieszkaliśmy blisko siebie w centrum Warszawy. I poszedłem do niego, przywitałem się i on mi powiedział, tak na pana patrzę, to widzę, że pan będzie następny do golenia. No, no i golili. No.
Jak zaczęła się współpraca już taka formalna, jako pana, jako sekretarza właśnie Antoniego Słonimskiego?
Z tym sekretarzem to trochę wymyśliliśmy obaj, bo sens tego był taki, że jak po wyjściu z więzienia dwa lata pracowałem jako spawacz na Woli w Warszawie, w zakładach imienia Róży Luksemburg. Po tych dwóch latach usiłowałem uzyskać zgodę na kontynuowanie studiów, ale nie mogłem tego uzyskać, odmawiano mi konsekwentnie. I wtedy zatelefonował do mnie pan Antoni, zaprosił mnie na herbatę i powiedział, że on będzie potrzebował współpracownika, właśnie nie współpracownika, ale pomocnika. Bo on przygotowuje swoją książkę Alfabet Wspomnień. No. I żeby ktoś, kto potrafi, jego zdaniem, to był komplement dla mnie, czytać przedwojenne gazety i wyłuskać z nich to, co jemu się może przydać, co będzie interesujące dla czytelnika innej generacji, innej epoki. No i takśmy się umówili. Ja chodziłem codziennie do biblioteki i czytałem międzywojenne gazety. Robiłem notatki, przychodziłem do niego i mu to relacjonowałem. On nie tylko, że mi dał dar królewski, możliwość rozmowy ze Słonimskim o historii Polski, do tego wszystkiego jeszcze mi płacił, prawda? Nie były to jakieś krocie, no niemniej jednak to było to parę złotych, że wystarczało mi takie elementarne potrzeby. To było dla mnie najważniejsze, że ja miałem możliwość unikalną dla kogoś z mojej generacji, żeby mi mieć na co dzień Antoniego Słonimskiego, który pisał monologi dla Dymszy, dla kabaretów i przemówienia dla generała Sikorskiego, premiera rządu RP w Londynie. To było coś niesłychanego w ogóle.
Jak wyglądała ta współpraca, a może przyjaźń, która przy tym się też narodziła?
Wie pani, no, o przyjaźni trochę mi nie wypada mówić, no, dlatego że to było ode mnie znacznie starsze, a przede wszystkim to był człowiek z podręcznika historii. Ja szczeniakiem byłem. No. Widywaliśmy się niemal codziennie, a na pewnośmy niemal codziennie rozmawiali przez telefon.
Co panu zapadło tak najbardziej w pamięć, jakieś, nie wiem, wspomnienie?
Zapadło mi jego poczucie tożsamości polskiego inteligenta. Zapadła mi sylwetka człowieka, który był autorytetem moralnym, który słynął z odwagi, ale i z rozsądku. On o sobie zawsze mówił, że ja się wychylam, ale za burtę nie wyskoczę. No. I znaczy on zawsze był po stronie Polski demokratycznej, otwartej, tolerancyjnej, a jednocześnie bardzo był przywiązany do tradycji, z jednej strony romantycznej Adama Mickiewicza, z drugiej strony pozytywistycznej Prusa. Z dumą mu mówił, że u niego, u jego ojca właściwie na niecałej w 1905 roku nocował Józef Piłsudski i z dumą mi mówił o swojej znajomości ze Stefanem Żeromskim. To był ten krąg jego autorytetu.
Czy właśnie Antoni Słonimski w swoich wierszach i nie tylko, w swojej twórczości przekazywał prawdziwego siebie? Czy on był publicznie taki sam, jak był prywatnie?
Wie pani, no zależy jak kogo. On z jednej strony był uwielbiany. To można znaleźć świadectwa tego w pismach mu współczesnych. O tym najbardziej może świadczy to, co Konwicki o nim napisał, ale nie tylko. Kazik Brandys był olbrzymi autorytet, a inni go nienawidzili. Przed wojną go nienawidzili ONR-owcy, cały ten obóz na nacjonalistyczny, taki katol nacjonalistyczny, no, a po wojnie go nie znosili komuniści, ale musieli go tolerować, dlatego że jego karta antyhitlerowska w twórczości jego, łącznie z tym słynnym wierszem Alarm, wszystko w jakimś sensie komunistom wiązało ręce. Oni go nie znosili, ale musieli go znosić.
Czy dla pana on był po prostu autentyczną osobą?
Wspaniały człowiek, o niesłychanej inteligencji, dowcipie, często drapieżnym, ale jednocześnie to był dobry człowiek. On zawsze miał takie poczucie, że no, Konwicki to napisał, że ja go trochę, jak on mówił, manipulowałem nim, no, co polegało na tym, że on już miał swoje lata i nie do końca znał po prostu te wszystkie układy opozycji tego czasu, a ja je znałem. I rzeczywiście on miał zaufanie do mnie, on wiedział, że ja nie oszukam go. To był wspaniały człowiek, ciepły, serdeczny, ale jednocześnie potrafił być jadowity i złości. Miał świetne pióro, niebywałe poczucie humoru. Pamiętam, kiedyś przyszedłem na kacu do kawiarni, bo tam się spotykali, często mówię, panie Antoni, taki upał, czas umierać. On mówi, ma pan rację, panie, niech pan tego nie odkłada do jutra.